Chwała Jezusowi. Dobrze być u was znowu. Chyba ostatni raz byłem tutaj z grupą z Ukrainy, prawda? To było ostatni raz chyba. Bracia, którzy usługują, wiedzą, jaki to jest czas, kiedy człowiek wie, że gdzieś ma być na usłudze, że gdzieś ma dzielić się słowem. Ci z was bracia, którzy głoszą, wiedzą też, jak to jest, kiedy człowiek chodzi z jakimś słowem, kiedy po prostu czuje się na coś gotowy. I tak wczoraj zacząłem mieć wątpliwości, na jaki temat chciałbym dzisiaj zwiastować. Do tego stopnia, że nawet do pastora dzwoniłem i mówię mu, słuchaj, sam już nie wiem. I prosiłem go też o modlitwę, dlatego że chciałem się tutaj dzielić z tej kazalnicy takim słowem, które chciałem nauczać z tego miejsca na temat tego, co zabija, co niszczy naszą pasję dla Chrystusa. I jeszcze dzisiaj w nocy się modliłem w tej sprawie. Tak jak mówię, dzwoniłem do braci i wiecie, jestem przekonany, że Duch Święty chce, abyście usłyszeli zupełnie inne przesłanie, którym się chcę tutaj dzielić. Usługiwałem kiedyś już na ten temat, może nie w tym zborze, czy na podobny temat, ale w Ustroniu, jeśli byliście na moich wykładach. I widzę coraz bardziej, jak ważny jest temat, jeśli chodzi o grzech w naszym życiu i stosunek do Boga ku temu. Dlatego, że wszyscy, tak jak tu siedzimy, tak jak nie ma na tym miejscu takiego człowieka, który mógłby wstać i powiedzieć, że no nie miał mamy ani taty, tylko po prostu skądś się wziął. Każdy miał mamę i tatę, bo to jest cecha ludzi. Po prostu rodzimy się z ojca i z matki, nikt z nas nie spadł z drzewa, nikogo nas nie znaleźli, nie rzucili skądś z nieba. Podobnie jest z grzechem. Każdy człowiek ma z nim problem. Każdy człowiek potrzebuje Jezusa, każdy człowiek potrzebuje Zbawiciela. Amen? Jest tak, nie ma tu człowieka na tym miejscu, który może powiedzieć, no ja akurat nie mam problemu z grzechem, nigdy go nie miałem. Jeśli ktoś taki jest, widocznie musi nie wiedzieć jeszcze wiele. Ale żaden świadomie czytający Słowo Boże człowiek nie powie, że jest bez grzechu. I jakiś czas temu, pamiętam, modliłem się, przygotowywałem się dla usługi w naszym zborze właściwie, nawet właśnie nie do Ustronia, gdzie później również się tym dzieliłem. I Bóg mi zaczyna coraz bardziej pokazywać. Mieliśmy w Chełmie takie spotkanie braterskie, tylko dla braci. Spędziliśmy razem całą sobotę, modląc się, studiując słowo, i mieliśmy specjalne nauczanie dla mężczyzn. I podczas tego nauczania, kiedy był czas na modlitwę, na rozmowy, okazało się, akurat to było spotkanie z braćmi, ale myślę, że tutaj dotyczy to również i sióstr, że w życiu wielu z tych braci były potworne problemy z grzechem. Zmagali się z niesamowitą presją zła, grzechu, zaniedbania duchowego w swoim życiu. I wierzę, że chcę się dzisiaj z wami właśnie dzielić czymś zupełnie innym niż przygotowałem. Chcę się dzielić słowem, które Bóg też dał dla naszego zboru w Chełmie. Dlaczego Bóg chce, bym porzucił grzech? Wierzę, że jest to jedno z ważniejszych przesłań od Pana, jakie zdarzyło mi się przynajmniej w moim życiu doświadczyć, patrząc po tym, co usłyszałem, czy o co modliłem się w czasie rozmów z naszymi braćmi w zborze. Dlaczego Bóg chce, żeby człowiek nie grzeszył? Dlaczego Słowo Boże wzywa nas? Dlaczego Bóg mówi, świętymi bądźcie, gdyż ja jestem święty? Dlaczego człowiek mówi, Bóg mówi, abyśmy się zewlekli z tego starego człowieka, który jest pełny niedostatków, pełny wad? Dlaczego Bóg chce, aby moje i twoje życie było wolne od grzechu? I czy jest to w ogóle możliwe? Ja wiem, że kiedy siedzimy na nabożeństwie, to wszyscy mamy tą taką słodką minę pod tytułem chrześcijanin. Ale przez cały tydzień różnie bywa w naszym życiu. Ja się chcę uczyć, wiecie, nie chcę być hipokrytą, nie chcę powiedzieć, że ja nie zawsze głoszę kazania. Nie zawsze mam ręce złożone i się modlę. Staję w życiu wobec wyborów, których muszę zdecydować, czy Słowo Boże jest dla mnie autorytetem i chcę według niego żyć, czy moje żądze, moje nerwy, nie wiem, moje pragnienia są nim. Muszę zdecydować. W swoim czasie czytałem taką historię o pewnym kaznodziei, którego odwiedziła, nie pamiętam już jak on się nazywał, szwedzki kaznodzieja, zapomniałem jego imię i nazwisko, odwiedziła go kobieta pewna i mówi: pastorze, ja mam problem, co mam zrobić, jeżeli są rzeczy w moim życiu, które chciałabym robić, ale wiem, że są przeciwko woli Bożej, ale bardzo mi się chce je robić i nie mogę sobie poradzić z tym. I ten człowiek wyciągnął z notesu kartkę, coś napisał, złożył tą kartkę i podał jej tą kartkę. Mówi: tu są dwa słowa napisane. Chcę, abyś poszła, usiadła z tyłu w zborze w ławce i spędziła czas w modlitwie, zastanawiając się nad tymi dwoma słowami, które ci napisałem. A potem przyjdź do mnie do biura i będę się z tobą modlił albo będę z tobą rozmawiał. I ona poszła. I po pewnym czasie do niego wróciła, okazało się, że on jej napisał na kartce dwa słowa. Na jednej stronie kartki było napisane Jezus, a na drugiej stronie kartki było napisane nie. Po prostu nie. N-I-E. Nie. I ona się zaczęła zastanawiać i oświeciło ją to, co próbował jej ten mąż Boży powiedzieć. Jeżeli wybierzesz w swoim życiu Jezusa jako Pana, musisz przekreślić wszelkie swoje nie. Po prostu nie ma nie. Jezus jest Panem i chce się uczyć chodzić i upodabniać do Chrystusa. Amen. Albo jeżeli wybierasz nie i wybierasz żyć według swoich norm, według swoich dróg, według tego, co może wygląda religijnie, ale nie jest Jego, musisz przekreślić imię Jezus, żeby móc powiedzieć nie. I dlaczego Bóg chce, abym w moim życiu porzucał grzech, abym w każdym miejscu stawał i wybierał życie według Jego norm, według Jego woli? Czasami, kiedy tutaj może dzisiaj mamy więcej osób takich starszych, albo powiem inaczej, takich po 40 ludzi, czy nawet po 60 wielu tu jest, którzy już doświadczyli wiele w swoim życiu. I kto trochę doświadczył w życiu, widział biedy, nędzy, doświadczył cudzych chorób, widział jak ludzie umierają, jak się boją, ten wie, że wybór zła niesie z sobą przykre owoce. Prawda, bracia? Kto trochę widział, to wie. Czy siostry? Ale często, kiedy rozmawia się, na przykład ja dużo rozmawiam z młodymi ludźmi, to jeżeli są szczerzy, to często, kiedy już tak otworzą swoje serce, mówią: Mirek, ale czasami mi jest trudno chodzić z Jezusem, bo czasem mi się wydaje, że nic nie mogę. Czy Bóg chce, abyś porzucił grzech tylko dlatego, że po prostu chce cię jakoś ograniczyć? Czy dlatego chce, że po prostu, nie wiem, zazdrosny jest i nie chce, żeby ci było przyjemnie? Ja myślę, że na pewno nie i większość z was wie oczywiście, że jest to pytanie retoryczne i każdy z nas wie, że to nie jest powód. Wiemy, że bez Pana Jezusa nic nie możemy. W swoim czasie, gdy prowadziliśmy nauczanie na temat osoby Pana Jezusa u nas w zborze, zauważyliśmy z braćmi, prowadząc wykłady, ja i jeszcze kilku innych braci, że są jakby takie trzy miejsca, gdzie człowiek w szczególny sposób widzi, że bez Pana Jezusa nie da rady sobie dalej w życiu. Pierwszym takim miejscem było, kiedy doświadczam zbawienia czy pokuty, kiedy pokutuję w moich grzechach, kiedy Duch Święty przekonuje o grzechu, sprawiedliwości, sądzie, kiedy Bóg pokazuje, jaki jestem grzeszny, kiedy zdaję sobie sprawę, co Syn Boży dla mnie zrobił, to każdy, kto prawdziwie to zobaczył, musi powiedzieć jedno: nie dam rady bez Ciebie, Panie Jezu. Amen? Jest tak? I to jest ten pierwszy moment. Drugi moment taki w naszym życiu to jest, kiedy chcemy się uświęcać. Kiedy chcesz być czymś więcej niż tylko móc powiedzieć, że wiesz, ja tu chodzę 20 lat czy 10 lat, ja się nawróciłem, ale tak naprawdę wiecie, znam ludzi, którzy mówią, że się nawrócili, ale 10 lat temu, jak przyjechałem do Polski, 10 lat temu wróciłem z misji, oni byli tacy sami, jak są dziś. Właściwie nic się nie zmienia w ich życiu. Nic, ani nie widzę jakiegoś wzrostu duchowego, ani nic, ale ja mówię teraz o tych z was, którzy pragną świętości. Kiedy zaczyna człowiek pragnąć tego, by być świętym, by upodabniać się do Jezusa, przychodzi ten drugi moment, kiedy widzi, że sami nie potrafimy się uświęcić. Amen? Nie możemy. Znów mówimy, Panie, bez Ciebie nie dam rady. I trzeci taki moment przychodzi, kiedy jesteśmy wierzącymi ludźmi, nawet czasem zadowolonymi z naszego chrześcijańskiego życia. Ja nie mówię, że ludźmi bez wad, ale zadowolonymi z relacji z Panem. Bóg nas błogosławi. Widzimy, że jest szczęściem być blisko Boga. Widzimy, że rodzina jest błogosławiona blisko Boga. Widzimy, że nasze życie jest po prostu w Jego rękach i pragniemy się z kimś podzielić Ewangelią. I czasem próbujemy, wiecie, na siłę człowieka jakoś wepchać do Królestwa Bożego. Próbujemy go jakoś tak zagadać. Ale to jest ten trzeci moment, kiedy zaczynamy sobie zdawać sprawę. Panie, ja bez Ciebie go nie mogę zdobyć. Jak Ty go nie przekonasz, to ja go nie przekonam. I ja nie mówię tu, wiecie, o pyskówkach. Ja też nieraz popełniałem ten błąd w życiu, że brałem udział w takich, wiecie, teologicznych pyskówkach. Przyszło dwóch świadków Jehowy, zaczęliśmy rozmawiać i ja ich zagiąłem. Dałem sobie z nimi radę. Poszli, aż drzwiami zasnęli. Ale wiecie, nie miałem satysfakcji w sercu. Czułem, że wygrałem, ale intelektualnie, bo po prostu nie potrafili mi sprostać, ale nic nie wygrałem, nie zdobyłem ich dla Pana Jezusa. Tydzień później przyprowadzili takiego, z którym sobie nie dałem rady. I on mnie zatkał, ja nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Dopiero mi tydzień trzeba było, żeby poszukać odpowiedź dla niego. Ja nie mówię o tym teraz. Ja mówię o tym, że ludzie doświadczają zbawienia przez nasze życie. Że widzą przez nasze życie Pana Jezusa, a nie to, że ich przegadamy. I zaczynamy żyć i widzimy, że bez Jezusa nie możemy. I Jezus mówi, idźcie za mną, abyśmy wstępowali w Jego ślady, jak Piotr o tym mówi. I jedną z największych nauk tego chrześcijańskiego chodzenia, ja bym tu mógł mówić dzisiaj 4 godziny i jeszcze przez kilka nabożeństw tylko o tym mówić, jest to, że Bóg chce, abyś porzucił grzech w swoim życiu. Dlaczego? Chciałbym na ten temat właśnie dzisiaj nauczać. Tak jak powiedziałem, jest to, wierzę, bardzo ważne, abyśmy wiedzieli, dlaczego Pan Jezus chce, aby nasze chodzenie za Nim było po prostu wysokiej jakości. Bo my czasem mówimy, że jesteśmy świadkami Pana Jezusa, mamy wyuczone slogany, ale w życiu znów zapominamy, że Bóg ma pewne cele dla nas. Przejdźmy może do Słowa Bożego teraz. Otwórzcie proszę Ewangelię Jana na 8 rozdziale, na tej jednej z najbardziej dramatycznych historii Nowego Testamentu, która opowiada o ludziach. Chyba bardziej dramatyczny jest tylko moment, jak Pana Jezusa krzyżowali. Ale to jest bardzo dramatyczna sytuacja tutaj. Bracia i siostry, wszyscy wiemy, jaka niszcząca jest moc grzechu. Grzech z swojej natury jest oszustem. I ciągnie człowieka głębiej i dalej od Boga, ciągnie go głębiej w rozpacz, nie uprzedzając, co się stanie. Niedawno w naszym zborze nawrócił się człowiek, który praktycznie zerwał się ze stryczka, bo był już na stryczku i się chciał powieść. Do tego miejsca doszedł w swoim życiu. Biblia wiele nas o tym chce nauczać. Jezus chce nam powiedzieć, jaka jest Jego postawa względem naszych upadków. I Słowo Boże uczy nas o tym, że On chce naprawdę mieć nas blisko siebie. Od Starego Testamentu, od samego początku Bóg zawsze mówił do ludzi, że chce być ich Bogiem, a oni, żeby byli Jego ludem. On chciał być z ludźmi. Ale przejdźmy do Ewangelii Jana, 8 rozdział od 3 wersetu. 8 rozdział Ewangelii Jana. Od 3 wersetu będę czytał. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę, przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośrodku i rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus podniósł się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Amen. Zobaczcie na to słowo odtąd. Idź i odtąd. To było miejsce w jej życiu, gdzie od tego miejsca Jezus do niej powiedział: idź i od tego miejsca, odtąd już nie grzesz. W życiu każdego z nas Bóg chce mieć takie miejsce, gdzie będzie to odtąd, to miejsce, że do tej pory grzech przychodził nam lekko, ale od tej pory spotkałem Jezusa i grzech nie przychodzi mi już lekko. Jest moim bólem, ja nie chcę już żyć byle jak. Moim pragnieniem jest służyć Jezusowi. Czy dzisiaj jest w modzie taka wodziczka, taka taniuśka Ewangelia, która tylko mówi, że Bóg chce, żebyś był szczęśliwy. Bóg chce, żebyś był szczęśliwy. Ja też chcę, żeby moje dzieci były szczęśliwe jako ojciec, ale proces wychowania dzieci to dużo więcej niż chcieć, żeby były szczęśliwe. Podobnie Bóg, proces uczniostwa, bycia chrześcijaninem, to coś dużo więcej niż samo cieszenie się tym, że chodzę do kościoła. Poza tym człowiek bez radykalnej zmiany swojego życia bardzo szybko przestaje się cieszyć kościołem i albo z niego odchodzi w świat, albo staje się religijny, co nie wiadomo, czy nie jest gorzej jeszcze. Bo staje się tylko jak piasek w trybie. Bóg, wiecie, inaczej patrzy na grzech. Chciałbym może popatrzeć na tą historię, zanim przejdę dalej. Czemu Bóg chce, by nasze życie było wolne od grzechu? Co takiego Bóg zobaczył? Co takiego Bóg nam pokazuje, że mówi: słuchaj, mój synu, moja córko, moje dziecię, chcę, żebyś szedł i odtąd nie grzeszył. Chcę, żeby twoje życie było wolne od zła. Wiesz, dlaczego chcę? Jest powód, dlaczego chcę. Tutaj w tej historii czytamy, że przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją pośrodku. Ewidentnie mówimy tu o kobiecie, która grzeszyła. Nie ma dwóch zdań. Kto z nas chciałby się znaleźć w takiej sytuacji jak ona? Nie jeden z nas, co tu siedzimy, albo w młodości, albo niedawno zrobił rzeczy, o których wolałby, żeby inni nie wiedzieli. Wielu z nas ma takie tajemnice, o których tylko Bóg wie i ty wiesz. I ty dobrze wiesz, że je zrobiłeś. Pamiętam, jakiś czas temu jeden z braci, których znam, zaatakował drugiego brata za błąd, który tamten popełnił w życiu. I ja wziąłem tego pozornie sprawiedliwego i świętego na bok i mu mówię: słuchaj, to prawda, że tamten zgrzeszył, ale czy ty zapomniałeś, w jakim stanie my znaleźliśmy ciebie, jak i ty byłeś? Jest takie świeckie przysłowie, ale mądre: zapomniał wół, jak cielęciem był. I mówię: ty teraz gnębisz tego człowieka, a zapomniałeś, kim byłeś. Zapomniałeś, jaki dług tobie Jezus odpuścił. Jaką straszny ciężar z ciebie zdjął. I ja o tym wiem, jak chcesz, mogę powiedzieć innym. Widzicie, oczywiście nie powiedziałem, nigdy bym mu tego nie zrobił, ale chciałem, żeby sobie uświadomił człowiek. I oto mamy tutaj kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. I straszna scena rozgrywa się na naszych oczach. Jeśli ktoś z nas ma wyobraźnię i potrafi sobie wyobrazić to, co widzi, to, co czyta, to ja widzę w mojej wyobraźni, tu Słowo Boże mówi: przyłapaną, przyprowadzili przyłapaną kobietę na cudzołóstwie. Przyłapana, wiecie, co znaczy? Że wzięli i złapali. Przyłapali ją i przyprowadzili. Ona nie przyszła przygotowana. Widzę kobietę, która pewnie jest rozczochrana. Nie zdążyła się może nawet ubrać, tylko się okryła na szybko jakąś szatą albo jakimś prześcieradłem. A oni ją targali i przyprowadzili, żeby był dowód, że została złapana. Tak jak to mieli w zwyczaju. Przyprowadzili, czuję ich brutalność. Która kobieta na tym miejscu chciałaby się znaleźć w takiej sytuacji? Postawili ją pośrodku, żadnej dyskrecji. Otoczona nienawiścią stanęła przed Jezusem. Była nienawiść, ona i Jezus. Trzech bohaterów tej historii przyłapano. Pierwsza rzecz, która się rzuca w tej historii, jeżeli znamy Słowo Boże, to takie pytanie się zaraz nasuwa, kiedy czytamy o tym, jak ją przyprowadzili. Momencik, a gdzie jest kto? Facet. Gdzie jest facet, który z nią był? Jedną z cech fałszywych religii jest to, że hipokrytów jest to, że lubią prześladować kobiety za religię. Prawie każdy hipokryta, jakiego znam, to zawsze mówi dużo o ubraniu, ale tylko o kobietach. Przyprowadzili ją, ale faceta nie było. I jak pobożnie brzmią. Mojżesz w zakonie nakazał nam takie kamieniować. Ojej, jacy znawcy Biblii, zobaczcie. Ty zaś co mówisz? I tutaj Duch Święty pokazuje nam w tych wersetach, jaka była prawda ich serca. Bo my jako ludzie może byśmy tego nie zobaczyli, ale Duch Święty, który natchnął to słowo, amen, wierzymy w to, pokazuje nam, jak przenika do ich serc i tu pisze, a to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. Nie mówili tego z powodu poczucia świętości. Nie mówili tego z powodu kochania Słowa Bożego. Nie przeżywali z powodu tego, że ich bolał grzech, że ta kobieta w straszny grzech wpadła, że została wykorzystana, że została sponiewierana. Ich to w ogóle nie bolało i było wszystko jedno, co się z nią stanie. Co udowodnili zresztą i tym, że potem sama została. Nikogo nie obchodziło, co się z nią stanie. Taka świętość jest w Kościele niepotrzebna. Amen. Nikomu niepotrzebna twoja świętość, w cudzysłowie świętość, bo to nie jest świętość, która tylko na tym polega, że potrafimy skrytykować innych, sponiewierać i plotkować o ich błędzie, sami niczego nie wnosząc w ich życie, co by z Chrystusa było. Ludzie tego nie potrzebują. Ale oni go wystawiali na próbę, żeby go oskarżyć, żeby mieć więcej do oskarżania, bo oni tym żyli. Jestem pewny, że kiedy go przyprowadzili do Pana Jezusa, byli pewni, przepraszam, kiedy ją przyprowadzili do Pana Jezusa, byli pewni, że teraz go mamy. Teraz nam się nie wywinie, bo ani w tom nie może, bo rzeczywiście ta kobieta była grzesznicą i rzeczywiście Mojżesz pewne rzeczy napisał, rzeczywiście została przyłapana, a więc byli pewni, że teraz mają Pana Jezusa. A Pan Jezus jest kochany, On jest niesamowity, zobaczcie. On kucał i coś sobie pisał. Sprawiał wrażenie, jakby ich właściwie słuchał tylko połowicznie. On dobrze wiedział, co jest w ich sercu. I nagle podniósł się. Jak się Pan Jezus podnosi, to znaczy, że się zostanie. Podniósł się, mogę sobie wyobrazić, jak na nich spojrzał. I oni byli pewni, teraz cię mamy. A on im odpowiedział, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuca kamień. Ops, tego nie było w planie. Tego nie było w planie. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. Nie wiemy, co pisał. Kiedyś słyszałem, jak zabawnie, dość śmiesznie jeden z pastorów powiedział, że pewnie pisał nazwę grzechu i rysował strzałkę do danego faceta. Im by to dobrze zrobiło, jakby tak zrobił. Nie wiemy, co pisał. Może i grzechy, różnie mówią, różne komentarze, może coś. W każdym razie to, co nam objawia tutaj Słowo Boże w tej sytuacji, słyszymy, że słychać było takie bum, bum, bum. Kamienie powoli wypadały z rąk. Bo oni przynieśli kamienie, oni przyszli pokazać, o tacy święci jesteśmy. Przyszli uzbrojeni w dość kamieni. I dyskretnie i cicho osoby opuszczały zbiegowisko. Pomyślałem sobie, czytając tę historię, z czym ci ludzie poszli do domu. Z czym my czasami wychodzimy z naszych zborowych nabożeństw i z nauczania do domu. W czym dzisiaj? W ten środowy wieczór pozwolimy Duchowi Świętemu zmienić coś w naszym sercu. Czy wyjdziemy z czymś więcej? Ja wiecie, jeżdżę dużo po konferencjach i zauważyłem, że wielu jest takich chrześcijan, takich zjadaczy. Oni przychodzą tylko po to, żeby potem skomentować. No, ciekawe kazanie. Albo no, gorsze, poprzednie było lepsze. Bóg nie prowadzi żadnej listy przebojów kazań. Bóg ma słowo do powiedzenia i chce, aby wykonywało w nas Jego dzieło. Z czym poszli do domu? Z czym my pójdziemy do domu? Słowo Boże mówi, gdy to usłyszeli, sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. Ciekawe jest, że poczynając od najstarszych. Ja myślę, że wiecie, im dłużej człowiek żyje, tym mądrzejszy jest. I starsi mieli więcej pokory. Starsi z reguły mają więcej pokory. I zrozumieli, że zapędzili się, że nie mają racji. A młodzi, oni czasami są, wiecie, tacy butni jesteśmy my młodzi czasami. Jeszcze chwilę stali, ale też zobaczyli, że i powoli poszli do domu, Jezus został sam, kobieta pośrodku. Wcześniej na placu boju stało trzech bohaterów. Nienawiść, prostytutka czy kobieta przyłapana na cudzołóstwie i Jezus. Nagle znikło wszystko, był tylko Jezus i ona. I ja wierzę, że to jest takie miejsce, gdzie każdy grzesznik powinien się znaleźć w swoim życiu. Jezus i ty, Jezus i ja, Jezus i ona. To jest dobre miejsce. Kiedy człowiek naprawdę doświadczył, czym jest wybaczenie od Boga, to nie jest wtedy teoretyczny chrześcijanin, który no wierzy, no bo doktryny mówią, że zbawieni z łaski jesteśmy. Wiecie, kiedy się czasem ludzi pyta, czy jesteśmy zbawieni z łaski, no to cały zbór właściwie mówi amen, no bo co, przecież nie powiedzą, że nie, bo wszyscy mówią, że tak. Ale kto doświadczył naprawdę łaski? Wiecie, jest różnica w myśleniu o łasce człowieka, który uważa się za nienagannego, a jest różnica w myśleniu o łasce człowieka, którego na przykład postawili pod ścianą przed Plutonem, ale w ostatniej chwili mu uratowali życie. Taki wie, co to jest łaska. Taki wie, co to znaczy stać i patrzeć śmierci w oczy, a tutaj nagle łaska. I nagle zrobiło się pusto, nie ma tych fałszywych obrońców sprawiedliwości i została ona, Pan Jezus, i On do niej mówi, idź. Idź, jesteś wolna, idź. I odtąd już, co? Nie grzesz. I odtąd już nie grzesz. Chcę wam tu zwrócić uwagę na bardzo ważną duchową rzecz. Wiecie o tym, że to, co Pan Jezus mówił, jest możliwe do zrobienia? Jezus do niej nie mówił, idź i odtąd już nie grzesz, ale tak w sercu sobie myślał, ha, ha, żeby to było możliwe. I tak pewnie pójdziesz, będziesz grzeszyć. Nie. Jezus naprawdę wierzył, że nasze życie może iść w Jego ślady, że nasze życie może należeć do Niego. On w to wierzył. On, kiedy tobie wybaczył, naprawdę ci wybaczył. I naprawdę mówi do ciebie i do mnie. Mówi do mnie Mirek, mówi do ciebie po imieniu. Nazywam cię po imieniu, jesteś moim dzieckiem. Żyj dla mnie, stój dla mnie. To jest możliwe w tym świecie, aż do końca, aż dokąd ja przyjdę. Chwała Jezusowi. Pan Jezus nowy standard tu stwarza. W kamieniowaniu. Jakbyś chciał, kiedy ktoś z nas kogoś kamieniować słowami albo kamieniami, to tutaj pisze nowy standard, że można rzucać kamieniem, tylko warunek jest jeden. Musisz być bez grzechu. Ale wracam do tematu. Gdzie Biblia wiele mówi o łasce i o Bożej miłości, o Bożym współczuciu. Ja wierzę, że my żyjemy w czasach, kiedy nie można usuwać mowy o grzechu z naszych kazań. Dzisiaj jest moda o tym, żeby raczej o grzechu, raczej o tym, co negatywne w ogóle nie mówić, raczej tylko tak po łebkach, jak to mówią. Ja wierzę, że wcale Ewangelii to nie zaszkodzi, wręcz przeciwnie. On mówi do niej, Pan Jezus mówi do niej, idź i odtąd już nie grzech. I Bóg chce tą decyzję przeżywać z tobą. Bóg chce, żeby w twoim życiu było takie odtąd, takie miejsce, w którym naprawdę nas skruszy. Nie nakazuje, jeszcze raz to powtarzam, czegoś, co jest niemożliwe. W swoich siłach oczywiście tego nie damy rady. Dlatego mówiłem, w Chrystusie tylko to damy rady. I On tęskni, Bóg. Bóg naprawdę tęskni, byśmy za Nim tęsknili. Bóg pragnie, byśmy Go pragnęli. Bóg chce się przybliżać do nas. On mówi, przybliż się do mnie, ja do ciebie się będę przybliżał. Bądź moim ludem, ja będę twoim Bogiem. To było zawsze w Jego sercu, w Starym i Nowym Testamencie. Moc grzechu jest potężna, a Bóg chce, żeby decyzje naszego życia były przeciwko temu, co złe. Amen? Jest tak, czy nie? Jest tak, czy nie jest? Jest, prawda? A więc czasami bolesnie doświadczamy tego, jaki jest grzech w naszym życiu. Niektórzy ludzie mają koszmary z dzieciństwa spowodowane grzechami innych. To idzie za nimi przez lata. Widzimy czasami na ulicy, w naszych rodzinach, w naszym życiu, w tym, co spotykamy, jak grzech rujnuje tych, których czasami bardzo kochamy. Ileż ja już widziałem matek, które płakały. Ile rodziców, którzy płakali. Ile dzieci, które płakały nad tatą, alkoholikiem, czy nad sytuacją w domu. Grzech rujnuje, przynosi łzy, smutek i ciemność. Jeśli ktoś nie widzi, jak działa grzech, starczy, żeby się tylko rozejrzał wokół. A grzech wygląda właściwie dobrze w opakowaniu i obiecuje wiele. Zawsze pokazuje się najpierw atrakcyjny, pozostawia tylko ból, wstyd i pustkę. Wiemy, że grzech się nie opłaca, że nie przynosi dobra, a jednak czasami brakuje nam mądrości czy siły do decyzji, aby być uczniami Pana Jezusa każdy raz. Ileż to razy? Jestem już tyle lat w kościele, widziałem ludzi, którzy w niedzielę mają oczy w górę, na amen, ojej, jak się modlą. Ale wiecie, mają problem. Ich grzech jest na przykład plotkarstwo, seks. Plotkarstwo jest gorsze niż grzechy seksualne, bo niszczy tych wszystkich i tych, co słuchają, i tych, o których się mówi. Złodziejstwa różne, problemy z prawem, oszustwa. Ale to w tygodniu, a potem w niedzielę próbujemy o tym zapomnieć i zaśpiewać to, szybko naśpiewać parę piosenek, żeby to jakoś uklepać uwielbianiem. Ale Bóg mówi, ja chcę decyzji w waszym życiu. Chcę, byście szli i zostawiali grzech. Czy wiecie o tym, że każdy na tej sali, jeśli pojednał się z Bogiem, ma wybaczone grzechy w Chrystusie? Czy wiemy o tym, że nasze życie może się stać jak ten biały śnieg za oknem? Kiedy pada świeży, biały śnieg, przykrywa wszystko, jest czyste i białe. Amen. Takim jest życie, które jest w Chrystusie. Ale grzech jest taki, że pociąga, że jest atrakcyjny. Pociąga człowieka, pokazuje mu się miły, a potem go ukąsi jak wąż i człowiek znowu cierpi. Obiecuje radość, a pozostawia łzy. Obiecuje rozwiązanie, a pozostawia jeszcze większe zamieszanie. Czy może kto zgarnąć ogień do swojego zanadrza, a jego odzienie się nie spali? Pyta kaznodzieja. Pyta Słowo Boże. Czy możesz ogień schować do kieszeni? Czy mogę przyjść do ciebie do domu, wyciągnąć z paleniska trochę żaru i schować do kieszeni i powiedzieć, że będzie mi ciepło? Każdy wie, co się stanie. Czy może człowiek żyć byle jak, żyć w grzechu i mówić, że będzie Bóg go błogosławił w tym życiu? Prawda jest taka, jeśli bawisz się grzechem, doświadczysz jego niszczycielskiej siły. Grzech jest tak jak rak. Chyba nie ma na tej sali kogoś, kto by nie znał kogoś, kto umarł na raka albo chory jest na raka. Ja straciłem w życiu parę kochanych osób. I wiecie, kiedy ktoś wraca od onkologa z przychodni onkologicznej i niesie w kieszeni kartkę z pozytywnymi wynikami testów, że odkryto raka, to nie wraca z lekkim sercem, tylko wraca ze łzami w oczach. Jeszcze nie widziałem człowieka, który by wrócił i powiedział, a to tylko rak, ale mały. Nie mam małego raka. Rak jest rak. Jeśli jest mały, znaczy, że urodzi większego, urodzi śmierć. Nie ma małego grzechu. Nie ma takich grzechów, takich dużych jak telewizor, i takich małych jak mucha. Grzech, Biblia mówi, rodzi co? Śmierć. To jest jego owoc. To rośnie bez względu na to, jakiej jest wielkości. Czasem dłużej, czasem krócej. Ludzie, u których odkrywają raka, nie śmieją się z tego, nie żartują z tego. Wracają do domu, siadają często i długo patrzą w ścianę i się zastanawiają, co dalej. Ja znałem człowieka, który wrócił, przyszedł do domu, do nas, usiadł i się rozpłakał. On mówi, lekarz mi dziś powiedział, że mam 3 lata. A mówi, ja obligacje w banku na 5 lat złożyłem.
I wiecie, rozpłakał się nad własnym losem. I nie mówił, a wiesz, ten rak tak razie jest taki mały. On wiedział, co to znaczy. I taki jest i grzech w naszym życiu. Z tego i Syn Boży nas ratuje. I to Syn Boży niósł na Golgotę. Nam się czasem wydaje, że Golgota to było takie, wiecie, do śpiewania coś. Pięknie, że śpiewamy o Golgocie, ale Golgota naprawdę się stała, wiemy o tym? To było prawdziwe miejsce. W czasie, w historii, to naprawdę się działo. Nigdy nie ma trochę raka, nigdy nie ma trochę grzechu. Bóg chce, abyśmy wybierali, abyśmy chodzili w tym życiu i świadomie decydowali, jak chcemy żyć. Dlatego Bóg chce, byś porzucał grzech. Właśnie dlatego. Ja powiedziałem, dlaczego. Chcę dziś podać wam kilka z tysięcy chyba powodów, które mógłbym tutaj wymienić, które pomogą tobie czy mi podjąć decyzję. Dlaczego Bóg chce, abym porzucił grzech? Chcę się podzielić dzisiaj prawdami, które są dla chrześcijan i dla niechrześcijan. Które są, tak samo działają w życiu tego, kto się nazywa zielonoświątkowcem i kto się nazywa komunistą choćby. Grzech jest trucizną w życiu każdego człowieka. Pierwsza prawda dotycząca grzechu, której świat nienawidzi obnażać. Diabeł nie chce, żeby ludzie to wiedzieli. Ta prawda brzmi pierwsza, ja powiem, podam kilka. Po pierwsze, grzech nie przynosi satysfakcji. Nie przynosi jej wierzącym i nie przynosi jej niewierzącym. Czasem grzech jest, najczęściej jest, przez chwilę przyjemny. Dlatego ludzie się oszukują. Gdyby grzech bolał, to nie byłoby grzeszników. Ale grzech nie od razu boli. Są rzeczy, które w świecie rozrywki, w świecie show biznesu, w świecie polityki wyglądają na niesamowite. Istnieją narkotyki, które sprawiają, że ludzie czują się cudownie i zachęcają do tego innych. Są środki, które sprawiają, że ludzie czują się jak król świata. Ale grzech nie uprzedza, jak się będzie czuł, kiedy to przestanie działać. Tego już nie pisze. Pewna reklama papierosów kiedyś była modna. Wisiała na wszystkich billboardach. Jechałem samochodem, widziałem ją. Chcesz czy nie chcesz, jedziesz w dużych miastach, to na cały dom czasami wisi. Siedział facet na koniu z papierosem i nad tym pisała marka papierosów i pisała prawdziwa satysfakcja. Czy to prawda? Skoro to prawdziwa satysfakcja, to dlaczego w paczce jest ich 20? Przecież jeden by starczył, satysfakcję mam. A tam jest 20. A więc co jest satysfakcją? Jeden? Dwa? Paczka? Zgrzewka? Karton? Życie palacza czy śmierć palacza? W którym miejscu jest satysfakcja? Ale grzech się lubi pokazywać jako ładny. Grzech pokazuje się jako piękny i często tak go chcemy widzieć. Grzech się reklamuje jako rozkoszny. Zło mówi, jestem dobro. Ja wiem, że my czasem lubimy udawać takich świętoszków. I mówimy, nie, bracie, be, grzech, nie, ja nie. Tralalala. Słowo Boże mówi o Mojżeszu, wiecie co? Duch Święty i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu. Bóg nie jest hipokrytą. Bóg nie mówi, żebyś nie grzeszył, bo po prostu to boli, to jest nieprzyjemne. Bóg tego nie mówi. Słowo Boże mówi, grzech ma rozkosz, jest przemijająca, ale grzech rodzi śmierć. I dlatego, dzieci, strzeżcie się grzechu. A jeśli kto zgrzeszy, wyznawajcie swoje grzechy. Nie chodźcie w tym, nie żyjcie w tym. Nie dajcie się temu zwieść i nie dajcie się temu pociągnąć, bo to jest złe. Chociaż nie wygląda jak złe. O diable Słowo Boże też mówi, że przybiera postać kogo? Anioła światłości. Jakby przybierał postać z rogami, z widłami, z kopytami, jak go malują, nikt by go nie słuchał. Ale on przybiera postać anioła światłości, udaje dobro. Ale kiedy narkotyki przestają działać, kiedy alkohol wyparuje, kiedy seksualna ekstaza przeminie, Kiedy skończy się to rozkoszne działanie grzechu, przychodzi ból, rozpacz i śmierć. Przychodzi straszne życie w życiu grzesznika. Przychodzą straszne chwile. Zapłatą za grzech jest śmierć. Za to się dostaje zapłatę. Nie pozostawia satysfakcji. Absolutnie. Każdy z nas, kto był kiedyś w kantorze wymiany walut, wiecie, co jest kantor wymiany walut, idzie się wymieniać pieniądze z innych krajów, tam jest taka tablica i pisze dolar tyle, euro tyle, korona czeska tyle, nie wiem, rubel tyle i tak dalej. Różne waluty. Grzech też ma taką tablicę. I on zamienia to, co piękne w twoim życiu, to, co mogłoby być cudowne w twoim małżeństwie, w twojej relacji z twoimi dziećmi, w twoim życiu, w twojej pracy. On ci to zamieni na zło, chociaż wygląda, że po dobrym kursie. Ale to jest kłamstwo. Grzech zamienia radość w smutek. Przyjemność zamienia w związania. Wolność w lochy bez wyjścia. Śmiech w kpiny. Bogactwo w kamień na szyi. Marzenia w koszmary. Przyjaźń w zboczenia. Grzech zamienia wszystko na zło. I dlatego jedną z prawd o nim jest. Chrystus chce, abyśmy Jego wybierali, aby Jego panowanie dotyczyło decyzji naszego życia. Bo grzech nie przynosi satysfakcji. Nie przynosi żadnej satysfakcji. Nie ma z tego nic dobrego. Kolejna rzecz, ważna prawda, którą się chcę tu podzielić. Grzech prowadzi do kolejnego grzechu. I to do jeszcze gorszego grzechu najczęściej. Tego się nauczyłem, gdziekolwiek z ludźmi pracowałem. To jest taki cichy głos grzechu, jak go raz zrobisz. Wiecie, to jest tak, jak palacz przestanie palić, to może nie palić 5 lat, ale potem jak jednego zapali, to znów pali. Bo grzech zawsze wzrasta. Jak alkoholik nie pije, może nie pić 5 lat, ale jak se wypije raz kielicha, to już poleci dalej. Taki jest grzech. W tamtym roku dostałem około 30 listów od różnych braci, którzy mieli seksualne problemy. A w kościele zawsze mieli piękną minę. Na przykład. Jeden z nich napisał mi kiedyś taki list. Ma przepiękną żonę. Piękna, młoda kobieta. 3 dobrze uczących się dzieci. Życie właściwie jak z obrazka. Dobrze ustawiony człowiek. Drogi samochód. Piękny dom. Napisał do mnie list. Mówi, słuchaj, jeśli chcesz, to mnie znienawidź jako przyjaciela i jako brata, ale nie mam już do kogo mam iść po pomoc. Jestem związany tak pornografią, że aż nie mogę sobie poradzić z tym. Ja wsiadłem w samochód, spakowałem walizkę i pojechałem do niego, żeby z nim być. Bo znaliśmy się wiele lat. Wiedziałem, że ludzie myślą, że to jest święty człowiek. I usiadłem z nim i mówię, słuchaj, a jak to się zaczęło w twoim życiu? On mówi, kupowałem gazetę z programem telewizyjnym, taką lokalną gazetę, gdzie jest taka kolorowa wkładka z programem i tam z tyłu zawsze była dziewczyna tygodnia. Takie akty, nawet nie pornografia, tylko mój akty. I tak se w to kukałem i kukałem, aż odkryłem, że se zbieram te dziewczyny. A potem już, mówi, poszło. I komputer, i w pracy, i w nocy, coraz głębiej i nie mogę sobie teraz z tym poradzić. Być może dzisiaj jesteś tutaj na tym miejscu i masz dokładnie taki problem. Siedzisz tu teraz pomiędzy nami i zastanawiałeś się, czemu Duch Święty cię tu przyprowadził. Chcę ci powiedzieć, możesz zwyciężyć to zło. Taki jest grzech. Jeśli nie zostanie rozpoznany, nazwany, wyznany, wybaczony. Jeśli Kościół, my jako zbór, jako chrześcijanie, nie będziemy umieli ludziom z tym pomóc, tylko wszystko, co będziemy wiedzieli, to, że żeby ich najlepiej wyrzucić od nas, to nie reprezentujemy Jezusa. Jezus chce doprowadzić grzesznika, takiego jak ty, ja i każdy, kto jeszcze go nie znalazł i żyje jeszcze dziś w grzechu. Ale Pan Jezus za wszystkich umarł. Amen? Jezus wszystkich kocha i od każdego człowieka. Od każdego człowieka będzie zdana sprawa. Każdy powinien usłyszeć o Jezusie i każdy powinien mieć moment, kiedy to zrozumie, że grzech nie jest dobry w jego życiu. Że tylko ma pozory dobra. że nie przynosi satysfakcji i że prowadzi kolejnego do większego grzechu. A co za tym idzie? Mówiąc dalej, grzech rani grzesznika, rani jego rodzinę i przyjaciół. Co czyni człowiek, który kłamie już własną żonę, własnego pastora, własnych braci, siostry? Doszedł do tego, że już kłamie i nawet mu oko nie mrugnie. Ja mam przyjaciela jednego, kochanego człowieka, który nawrócił się z alkoholizmu. I kiedyś, kiedy mieliśmy takie rozmowy właśnie o związaniach, o alkoholizmie, ja się go pytam, w którym momencie to się stało, że ty poczułeś, że potrzebujesz Boga? Jak się stało, że znalazłeś Pana Jezusa, że z takiego strasznego grzechu wyszedłeś? Że Jezus przyszedł w twoje życie? Kiedy to się stało? Kiedy się poddałeś? On mi mówi, wiesz, to było jeszcze w latach 90. początkiem. Jego córka, wtedy mała dziewczynka, miała taką, pamiętacie, takie skarbonki, świnki takie plastikowe, gdzie dzieci mogły sobie zbierać drobne. I tak co od babci dostała, co butelki sprzedała, to se tam wkładała i odkładała na wakacje. I on mówi, wiesz co, doszedłem do takiego miejsca, że zacząłem kraść mojemu dziecku ze skarbonki na wino. I jakiś czas ona tego nie widziała, bo jej do głowy nie przyszło, że ktoś w domu może kraść. Ale potem i to małe dziecko się kapło, że ubywa jej z tej świnki. Szybciej niż ona do niej wkłada. I ona zaczęła tę świnkę sobie chować pod poduszkę. I spała na niej, bo się bała, że ją okrada tata. I on mówi, pewnej nocy tak mnie strasznie ssało i chciałem pójść do nocnego po wino, ale nie miałem. Żona trzymała pieniądze schowane przede mną, bo wiedziała, że pójdę się upić. I on mówi, zakradłem się do córki do pokoju. Wyciągłem jej tą skarbonkę spod poduszki i już zacząłem wyciągać tam tą piątkę i te 2 złote czy coś. Ona się obudziła, popatrzyła się na mnie, mówi, tatusiu, co robisz? I on mówi, wszystko we mnie się złamało. Poszedłem na dół, pod blokiem, w piaskownicy usiadłem i się rozpłakałem, mówi. Mówi, to dziecko nazywa mnie tatusiu. Ale on mówi, ja już nie byłem tatusiem. Stałem się bestią, a nie tatusiem. Stałem się złodziejem, który okrada tych, których miał kochać z powodu grzechu. Grzech, jeżeli go nie wyznasz, jeżeli będziesz w nim żył, jeżeli będziesz w nim chodził, zacznie krzywdzić ciebie i tych, których kochasz. Czy chcesz, czy nie chcesz. Będzie jak zbir wpuszczony do domu ciemną nocą. Już nie będzie cię pytał, kogo ranić. Grzech będzie ranił i niszczył, kogo chce. I ciebie o zdanie nie będzie pytał. Jeżeli siedzisz tu dzisiaj i zmagasz się z grzechem w twoim życiu, to chcę ci powiedzieć, Boże ramiona są tak otwarte. Boża łaska trwa. Nie czekaj. Nie czekaj, aż przyjdziesz do tego dnia, kiedy będzie tyle lat zmarnowanych i tak bardzo za późno. Nigdy nie wiemy, co nam jest dane. I tak jak mój przyjaciel powiedział, przestałem czuć się jak tatuś. Stałem się złodziejem. Myślicie, że on planował kraść dziecku? Nie, ale przyszła siła w jego życie i nie mógł już sobie z nią dać rady. Inni moi przyjaciele, kiedyś na konferencji byłem, siedzieliśmy po konferencji i rozmawiamy, wiecie. I jak to wiecie, na konferencjach zawsze jest obiad przy dużych stołach, dużo ludzi je, taka fajna atmosfera, ja lubię na konferencje jeździć. Siedzisz z ludźmi, różne świadectwa słyszysz. I jedna siostra mówi, nas w domu było dużo dzieci i nasz tata pił. I strasznie pił, wracał do domu, bił mamę. Bił nas tak strasznie, że często spaliśmy po sąsiadach, po stodołach, w lecie po stogach siana. Trzeba było uciekać, jak ojciec wracał. Często przez potok musiał przeskakiwać, żeby do domu dojść i leżał pijany tam nieraz, bo nie dał rady przeskoczyć. Albo go sąsiedzi przyprowadzali, a jak się budził, to mama już lepiej, żeby jej nie było w domu. Bo chodziła potem ze spuchniętą twarzą. I ona mówi, nigdy nie zapomnę tego dnia, kiedy raz tata wrócił po południu i nie mogliśmy uwierzyć, ojciec był trzeźwy, przeskoczył sam przez potok i nie wywrócił się. Wszedł do kuchni i zawołał wszystkie dzieci, a oni mówi, już byliśmy gotowi uciekać. Zawołał mamę, rozpłakał się i mówi, dzisiaj we wsi przyjąłem Jezusa i chciałem was przeprosić za wszystkie krzywdy, które wam wyrządziłem. Widzicie, kiedy przychodzi Jezus, grzech przestaje zabijać. Ale dopóki nie przyjdzie Jezus, grzech rodzi tylko śmierć. Dlatego Bóg chce, żebyś podjął decyzję, żebyś nie chodził z tym dłużej, żebyś nie żył z tym dłużej. Z grzechem nie dasz rady nic zrobić. Czasem ludzie mówią, no dobrze, muszę coś z tym zrobić. Nic z tym nie możesz zrobić. To trzeba wyznać i oddać Bogu. On tylko z tym coś może zrobić. To jest tak, jak ja bym miał, nie wiem, jakąś chorobę w środku i powiedział, wiecie co, daj nóż to, co z tym zrobię. Sam nic nie zrobisz. Trzeba się oddać w ręce fachowców. I tak i z grzechem sam nic nie zrobisz. Niektórzy każdego 31 grudnia mówią, więcej nie palę. A 1 stycznia mówią, ale mniej też nie. I dalej kurzą. I obietnice stawiają, ale nigdy nie dotrzymują słowa. A potem przychodzi Jezus. Ja jak wróciłem z wojska, paliłem 2 paczki papierosów. Byłem w wojsku jeszcze z czasów komunizmu, kiedy był jeszcze polityczny oficer i w wojsku była krótka zasada. Kto nie pali, ten robi. A więc jak się chciało mieć przerwę w robocie przy kopaniu, wtedy wojska używali do roboty, to trzeba było palić. Ale kiedy Jezus przyszedł w moje życie, wyrzuciłem papierosy w jeden dzień i w ogóle mi się ich nie chciało. Jezus mnie uwolnił. Uwolnił mnie od alkoholu. Uwolnił mnie, chociaż alkoholikiem nie byłem. Tak jak cała Polska mówi, że nie jest. Ja mam wrażenie, że cały kraj jest już. Ale to Jezus rozprawił się z tym w moim życiu. Byłem człowiekiem gniewu. Nie miałem cierpliwości do niczego. Pan Jezus przyjdzie i zrobi porządek w swoim życiu. Jeżeli dzisiaj tu siedzisz, jeżeli znasz kogoś, powiedz mu, że Jezus jest nadzieją. Taki jest. Taka jest prawda. Jeśli grzech wpuszczony jest do życia, nic z nim już nie możemy zrobić. On wybucha, rani jak taki niewypał w lękach dziecka. Gdy grzech dojrzeje, nie pyta cię o zdanie, rodzi śmierć. Kolejny powód. Grzech ma wieczne konsekwencje. Wierzymy w to? Słowo Boże mówi, że cudzołożnicy, pijacy, kłamcy nie odziedziczą Królestwa Bożego. A niektórzy się tym nie przejmują. Jeśli nie pozwolimy, żeby Bóg swojej mocy przyszedł w nasze życie i żeby wybierać dla Jezusa w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki, piątki, soboty i niedziele, tylko będziemy mieć jakąś religijną kulturkę w naszym życiu, to nam nic nie da. Dobra nowina, Ewangelia brzmi, że gdy wyznajemy nasze grzechy Bogu, to są zapomniane. Pan Bóg z obrzydzeniem odrzuca je jak wschód od zachodu słońca. Z radością chce być Bóg z nami na zawsze. Kolejna prawda. Grzech znieważa Syna Bożego. Albo powiem to prościej, żebyście mnie zrozumieli, co chcę powiedzieć teraz. Powiem taki przykład. Co byście, bracia i siostry, powiedzieli, gdyby był taki człowiek, którego złapali na przykład za straszne na przykład korupcję, za gospodarcze przestępstwo, stanął przed sądem i sędzia mu wyznacza wyrok i mówi wyrokiem sądu, jest pan skazany albo na 500 000 nowych złotych grzywny, albo na 20 lat robót w obozie pracy. I ten zaczyna płakać, bo ma w kieszeni może mniej jak 50 złotych. A skąd tu 500 000 wziąć? Jak wszystko poszło w zło. I wtedy pomyślcie, że na salę wchodzi jego ojciec z mamą. Ojciec kładzie czek na 500 000 na stole sędziego i mówi, sprzedałem dom. Sprzedałem moją emeryturę, nasz stary samochód. Pożyczyłem w banku, żebyś, synu, był wolny. Syn wychodzi i co byście o nim powiedzieli, gdyby 2 miesiące później został złapany na takim samym przestępstwie? Jak byście go nazwali? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał więcej niż czek, więcej niż pieniądze, więcej niż można zapłacić, dał Syna swojego dla ciebie i dla mnie. Pomyśl, zanim znów będziesz kłamał, zanim znów pójdziesz na ploty, zanim znów uczynisz coś, co wiesz, że Biblia mówi, że nie powinieneś tego robić, cokolwiek to jest. Pomyśl o cenie. Drugi raz Baranek Boży nie przyjdzie. Raz Syn Boży przyszedł. Pomyślmy o tym. Tak mówi nam Ewangelia. Widzicie, kolejna prawda, dlaczego Bóg chce, abyśmy wybierali Jezusa jako Pana. Jak powiedziałem na początku, abyśmy wybierali Jezus, a nie to nie, które było na drugiej stronie kartki. To jest grzech okrada nas z czasu. Czas użyty na grzechy i na to, co jest niezgodne ze Słowem Bożym, to jest zmarnowany czas. Zgadzacie się? To jest zmarnowany czas. Jeżeli ukradnę ci 100 złotych, to ci mogę oddać. Jeśli się pokłócimy, to się możemy pogodzić. Ale jak stracimy czas, tego się już nie da. Tego się nie da odkupić jakoś już. Ja mam zwyczaj w zborze, że często proszę różnych braci, aby czasem się czymś podzielili krótko, aby któryś poprowadził nabożeństwo. Nie chcę być, wiecie, taki człowiek orkiestra, który sam prowadzi cały zbór. I raz podchodzę do jednego i mu mówię, chciałbym, żebyś poprowadził zbór. Dzisiaj w modlitwie, w słowie, a ja będę się dzielił kazaniem. A on mówi, wiesz co, ja nie mogę. Po tym, co ja 2 lata temu zrobiłem, nie mogę. Ja mówię, człowieku, już ci Bóg wybaczył. My wybaczyliśmy. Żona ci wybaczyła, wszyscy zapomnieli. A ty dalej tym żyjesz. Ile czasu jeszcze zmarnujesz, zanim to do ciebie dojdzie? Ile czasu, zobacz, przez ten grzech jeszcze stracisz? A Bóg by cię mógł używać, bo masz talent. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. A wiecie, jaka jest różnica między niemądrym a mądrym? Że głupi w sercu swoim nie ma Boga. A mądrość to poznanie świętego. A więc baczcie pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy. Wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Zdawać sobie sprawę z tego, że dziś na świecie obecny jest Duch Święty. Tu, w tym miejscu jest obecny Duch Święty. Łaska Boża jest wyciągnięta nad światem. Nadchodzą dni, kiedy zabrzmi głos trąby i Pan nas zabierze do siebie. Postępujmy według Słowa. Czas wykorzystany na grzech jest zmarnowany. Kolejna prawda. Grzech pozbawia nas pomazania Bożego. I dlatego Bóg chce... Idź i odtąd już nie grzesz. Ktoś powie, a po co mi pomazanie? Nie jestem pastorem. Co za bzdura. Wiecie, jakie pomazanie jest potrzebne w życiu? Kiedy przyszedł czas, że nasz syn chorował, mogliśmy położyć jako rodzice na nim ręce i modlić się czystym sercem do Pana? Kiedy kto z braci i sióstr przychodzi chory, załamany, zmartwiony, upadły w różne brudy, my jako Kościół musimy być silni. My jako bracia, siostry musimy być tymi, którzy są przed obliczem Bożym i mogą śmiało takiego człowieka wziąć, objąć, modlić się i nieść mu wiadomość o wybaczeniu, o pokucie, o tym, że musi odrzucić to, co niszczy jego życie. Pomazanie jest potrzebne. Bez niego będziemy tylko religijną zabaweczką na świecie w rękach diabła. Jeżeli w twoim życiu jest grzech, który ciągle wraca... Ja wiem, że, wiecie, nie wierzę, że wszyscy tu siedzimy i nikt z nas nie boryka się z niczym. Nie wierzę w to. Wyskocz z tego, jakby się gotować zaczęła woda. Jakby ci się w wannie woda zaczęła gotować, to byś wyskoczył. Wyskocz, zanim się rozgotujesz. Wyskocz, zanim ból będzie nie do zniesienia. Wyskocz z tego zła jak z wrzątku. Pomyśl o tym, że dzisiaj jest czas łaski i Bóg może ciebie oczyścić całkowicie. Ja kocham ten czas, kiedy z naszymi dziećmi mamy zwyczaj w domu. Codziennie jest u nas w domu modlitwa. Czasami mi trudno tego zwyczaju dotrzymać, bo wracam wieczorem taki zmęczony, że Żona mówi, że mi się oczy świecą. Bo ludzie i zbór, i budowa, mam kaplicę, budujemy i tak dalej, i tak dalej. Ale zawsze mamy czas, żeby pomodlić się z dziećmi. Uwielbiam to, że oni nie potrafią mi spać. Kiedyś zapomnieliśmy pójść do góry, do pokoju się z nimi pomodlić i była 10, oni dalej nie spali, bo uważali, że nie trzeba iść spać, bo jeszcze modlitwy nie było. Kocham słyszeć, jak nasz najmniejszy mówi: Panie Boże, dziękuję Ci za moje małe życie. Chwała Bogu. Potrzebne jest pomazanie, dostęp do Pana. Kolejna prawda. Widzicie, grzech stawia człowieka po stronie diabła. Toczy się wojna. Czasem diabeł dosłownie, można powiedzieć, że śmieje się, bo ludzie pracują po jego stronie. Oczywiście mówią, że nie. Gdzieś trwa pogrzeb, bo pijany kierowca potrącił kogoś i zabił. Gdzieś płacze emerytka, bo jej maleńką portmonetkę ukradł kieszonkowiec, żeby mieć na wino. Gdzieś płacze może mała dziewczynka, bo wujek pedofil miał rozrywkę. Gdzieś płacze mały chłopczyk, bo tata znów się upił i nie ma czasu. Gdzieś zbór jest coraz słabszy, bo zborownicy mówią tak dla grzechu, a nie dla Jezusa. Grzech stawia nas po stronie tego, który przyszedł kraść, mordować, niszczyć i rozpraszać. A to nie Jezus, tylko kto przyszedł to czynić? Diabeł. Jezus przyszedł, aby okazać ludziom łaskę, aby ratować to, co zginęło, aby zawracali ludzie ze swoich dróg, aby widząc Go na Golgocie, bili się w piersi i zawracali, jak mówi Słowo Boże. Nie przyłączaj się do reszty tłumu, która idzie w przeciwnym kierunku. My wiemy, za kim idziemy. Jezus jest naszym Panem. Amen. My wiemy. Jedną z piękniejszych rzeczy, jaką usłyszałem po tym, gdy się nawróciłem, kiedy głosili mi Ewangelię wierzący ludzie, pierwszy raz w moim życiu, to nie wiem, ilu z was to usłyszało, ale pewnie niektórym z was też to powiedzieli, że Jezus ma plan dla twojego życia. Mówili wam to? Piękna nowina, nie? Nareszcie ktoś miał plan, bo ja nie miałem. Ale wiecie co? Diabeł też ma plan. Wróg twojej duszy też ma plan, żeby cię zabić. Biblia mówi, że jego planem jest niszczyć, mordować i rozpraszać. Jest ojcem kłamstwa. To jest jego plan. Ciekawą sytuację miał mój przyjaciel, który jest pastorem i prowadzi u niego w zborze, jest jeden brat, który prowadzi, wiecie, klinikę okulistyczną. Leczą ludziom oczy. I pewnego dnia, a właściwie powiem to tak, u nich się ta klinika dobrze rozwinęła, zaczął ten człowiek dobrze zarabiać. Nareszcie, wiecie, zaczął jeździć dobrym autem, powodzenie mieli, dom, dwa garaże i tak dalej, i tak dalej. Pięknie się im zaczęło żyć. I zaczęli planować, że wyjadą z tego miejsca, osiedlą się bliżej dużego miasta, w strzeżonej dzielnicy, takiej, gdzie się przez rampy przejeżdża, gdzie wartownicy pilnują, w takich dla bogaczy dzielnicy. I pewnego dnia był w pracy, jak to zwykle, leczył ludziom oczy i nagle pielęgniarka, która rejestruje ludzi na dole, przychodzi do niego, do gabinetu i mówi: doktorze, na dole w poczekalni siedzi dziwny pacjent. Ludzie się boją, już kilku pacjentów uciekło z poczekalni, bo dziwnie się zachowuje, pokazuje innym język, klnie, weź zrób z nim coś. Ona mówi: daj go tutaj, ja go obsłużę szybko, niech już idzie. I mówi: mało nie usiadł, kiedy wszedł człowiek, cały ubrany na czarno. Miał czarny garnitur, czarną koszulę, kurtkę skórzaną, potężne, długie, czarne włosy. Miał tatuaże na rękach, pierścienie metalowe na rękach i kolczyki miał, wiecie, nawet w języku miał kolczyk w wardze, tutaj w oku i mówi, w uszach miał po kilkadziesiąt kolczyków na każdym uchu. I wszedł do gabinetu, ten wziął taką wielką maszynę, żeby mu w oko zajrzeć, a on odsunął tą maszynę, mówi: ja dobrze widzę, ja oczy nie przyszedłem do ciebie badać. A on tak nie wiedział, wiecie, co zrobić, a ten tą ręką, tymi pierścieniami tak po stole bębnił. I on tak z głupoty bezmyślnie mówi do niego: ładne pan ma pierścionki. On tak przestał, patrzy i mówi: ten mam, jak powierzyłem moje życie Lucyferowi. Ten mam z takich. I pokazywał mu, który pierścień co znaczy. On mówi: czym mogę panu służyć? Po co pan przyszedł? On mówi: przyszedłem ci powiedzieć, że masz dwie piękne córki. On się najpierw wystraszył, myśli, chyba będzie go chciał szantażować. Ale on go nie chciał szantażować. On mówi: masz dwie piękne córki, żonę, masz szczęśliwą rodzinę. Chcę ci powiedzieć, przyszedłem ci powiedzieć, że masz dobrą karmę. Wiecie, co jest dobra karma? To są religie wschodu. Że dobry los cię czeka. Że masz dobrą karmę I przyszedłem ci powiedzieć, buduj ten dom, bo wiem, że chcesz budować dom. Idź, buduj ten dom, będziesz szczęśliwym człowiekiem i będziesz miał wszystko, czego tylko chcesz. I poszedł. Ten, wiecie, mało się nie załamał. Zamknął gabinet, zamienił go w biurko, w pulpit modlitewny, zaczął się modlić, zadzwonił do pastora, mówi, nigdzie nie przeprowadzam się, nie sprzedaję domu. I mu mówi, przyszedł taki dziwadło i mówi, żebym to zrobił. Jakiś mak chyba, czarnoksiężnik, nie wiem, kto to był. Wiecie, może do ciebie nie przyjdzie taki ktoś, ale chcę ci powiedzieć, diabeł ma czasem dobre propozycje. On czasami chce, żebyś zrobił rzeczy, które wyglądają pozornie na logiczne, na porządne, ale oznaczają, że musisz zaniedbać to, do czego powołał cię Pan Jezus. Czasami to oznacza pieniądze. Widzicie, grzech czyni z człowieka Bożego przeciwnika. Stawia go po przeciwnej stronie. Taki człowiek już dłużej nie buduje kościoła, tylko buduje siebie, a kościół już dla niego nic nie znaczy. I kończąc już, powiem w ten sposób. Grzech zawsze odnajdzie grzesznika. Wiecie, o czym teraz mówię? Powiem tak. Jeżeli ty nie rzucisz grzechu, to grzech zacznie rzucać tobą. Jeżeli ty nie zdradzisz grzechu, to grzech zdradzi ciebie. Jeżeli go nie wywleczesz na światło, żeby go Boże światło spaliło, to grzech sam cię wywlecze na światło przed wszystkich ludzi i przyniesie ci wstyd przed ludźmi i hańbę przed Bogiem. Grzech zawsze znajdzie tego, kto go czyni. Grzechu nie da się ukryć, tylko pozornie się wydaje, że go można ukrywać. W końcu zawsze wylezie i przyniesie ogień, hańbę, wstyd i łzy w twoje życie, życie twoich dzieci i bliskich. Taki jest. Taka jest jego natura. Tylko Jezus, tylko Pan Jezus, i dziś to już było tu czytane na początku, On jest jedyną odpowiedzią. Jeżeli masz problemy, nie chodź na skróty. Jeżeli nie masz pieniędzy, nie chodź na skróty, nie zacznij kraść. Jeżeli boisz się powiedzieć prawdę, nie chodź na skróty, nie zacznij kłamać. Ale wyznaj swoje przewinienia, a będziesz miał lżejsze serce. Coś ci powiem, bracie, siostro, jeżeli żyjesz w grzechu, budzisz się codziennie rano i życie ci się wydaje beznadziejne. Znam ludzi, którzy żyją w ciągłej depresji, smutku, presji takiej. Budzą się rano i mówią, że im się żyć nie chce. Coś ci powiem, wyznaj swój grzech, a zobaczysz, że przyjdzie dzień, jutro. Jeśli wyznasz go dziś, to jutro zamiast wstać o 7:00 już o 5:30 nie będziesz mógł spać z radości. Będziesz czuł, jakby ci ktoś kowadło żelazne wyciągnął z piersi. Wstaniesz rano, otworzysz sobie Biblię, zrobisz sobie kawę, popatrzysz przez okno i powiesz, chwała ci Jezu, ja nareszcie jestem szczęśliwy po tylu latach. Zostaw to, nie musisz w tym żyć. Powiesz, ale mój grzech jest za duży. Nic nie jest za duże dla Jezusa. Amen. Ja ci słyszałem taką historię ciekawą kiedyś. Ona nie jest związana bezpośrednio z Kościołem, ale tak mi wspaniale pokazuje coś. Ja lubię historię czytać. Dużo o historii czytać lubię. I w czasie wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych jeden z żołnierzy utracił ojca na tej wojnie, brata, i kiedy przyszedł czas żniw, on chciał wracać do domu, pomóc matce w żniwach, ale był w tych oddziałach, które w Pensylwanii, po północnej stronie walczyły dla Abrahama Lincolna. I wiedział, że nie masz żadnej szansy, żeby mógł pojechać do domu, pomóc tej matce schorowanej w żniwach. I powiedział do jednego z oficerów, daj mi przepustkę, a ja pójdę do prezydenta Lincolna poprosić go o przepustkę na żniwa. Tamten mówi, no chyba głupi jesteś, rozstrzelać cię każą. Nikt nie może sobie tak iść do Lincolna. To jest prezydent przecież amerykański. I wojna do tego trwa jeszcze. Staniesz przed sądem za to. A on mówi, czy mi dasz taką przepustkę? Ten mówi, ja ci dam, ale ja ci radzę, wracaj po przepustce, idź się upić do miasta, popij, przejdzie ci, wracaj do jednostki. Dali mu tą przepustkę, on wybrał się do Pensylwanii, tam, gdzie stacjonował sztab, gdzie był Lincoln i cała generalicja. I oczywiście, tak jak mu tamten powiedział, został zatrzymany przez pierwsze oddziały wartownicze przed kwaterą i mówi, że chce do prezydenta. Oni go wyśmiali, kopniaka mu dali, mówi, chyba zwariowałeś szeregowy, że chcesz do prezydenta się dostać. Uciekaj, zanim kłopotów ci narobimy. I czytałem o tym żołnierzu, że on poszedł do lasu, usiadł na pniu i rozpłakał się. rozpłakał się nad swoim losem, bo zobaczył, że to, czego chce, przerasta go. I nagle podszedł chłopiec i pyta go z taką dziecięcą naiwnością: żołnierz, czemu płaczesz? A on mówi: synek, ty tak nie zrozumiesz. Życie jest złe. Źle mi się żyje. A i zaczął narudzić i mu powiedział. A ten go wziął za rękę, mówi: chodź, próbujemy jeszcze raz. Przeszli przez wszystkich wartowników, ani nikt go nic nie spytał. Bez pukania weszli do sztabu głównego, tam nad mapą pochylał się Lincoln nad mapami z generałami. Lincoln przestał i spojrzał na tych dwóch, a on stoi z tym chłopcem. Lincoln na nich spojrzał, mówi: czego chcesz, synu? A ten mały mówi: tata, ten żołnierz płakał, chce z tobą rozmawiać. I to był precedens. Otrzymał przepustkę na żniwa i pojechał na cały miesiąc do domu na żniwa. Sam by nigdy nie przeszedł. Tak i my nigdy nie będziemy tym. Nigdy tam przed Boży Majestat nie wepchamy się naszymi siłami. Nie przejdziemy nawet pierwszych straży. Co tam pierwsze straże? My nawet ze śmiercią sami nie potrafimy sobie poradzić. Nawet śmierć jest większa niż my. Nawet lekarze nam nie pomogą, gdy śmierć przychodzi. Ale kiedy Syn Boży jest po naszej stronie, kiedy Jezus cię będzie trzymał za rękę, przejdziesz, staniesz przed Bogiem i z powodu Syna Bożego Bóg da ci łaskę, o którą prosisz, i wolność. Taki jest Jezus. Tak mamy w Jezusie. Widzicie, niebo i piekło będą pełne grzeszników. Niebo będzie pełne grzeszników, którzy zostali obmyci krwią Syna Bożego, Baranka, i stali się narodem świętym, ludem odkupionym, dziedzicami nieba. A piekło będzie pełne tych, którzy zdeptali tą cudowną Bożą łaskę. Bracie, przyjacielu, siostro, kochany, nie musisz żyć tak, jak żyjesz. Możesz to zmienić. W Jezusie jest odpowiedź. To jest moje słowo dla was dzisiaj. Powiem wam, pamiętajcie, grzech nie przynosi satysfakcji, dziś mówiłem. Grzech prowadzi do większego i gorszego grzechu. Grzech rani grzesznika, jego rodzinę i przyjaciół. Ma wieczne konsekwencje. Znieważa Syna Bożego, okrada z czasu, pozbawia pomazania, stawia po stronie szatana, stawia przeciwko Bogu i grzech cię znajdzie. To jest tylko kilka powodów. Wiecie, musiałbym jeszcze następne 2 godziny tu stać i mówić. Już nie chcę waszego czasu przeciągać. W Jezusie jest jedyne z tego wyjście. Wiecie, czytałem też kiedyś inną ciekawą historię, która też mi się bardzo podobała. W 60-tych latach w Ameryce, dokładnie w Chicago, mieszkał jeden z największych nestorów kultury, malarstwa. Człowiek, który był multimiliarderem i posiadał jedną z największych kolekcji światowego malarstwa. Największe nazwiska malarzy w oryginałach wisiały u niego w domu. Oryginalne obrazy, nie kopie. Antyki i wszelka, on był po prostu znawcą sztuki. I jego syn był patriotą. I pojechał do Wietnamu na wojnę. Zaciągnął się do wojska w tym patriotycznym takim nastroju i tak dalej. I pojechał na wojnę do Wietnamu i tam zginął. A jego żona kilkanaście lat wcześniej zmarła właśnie na raka. I ten człowiek z całym tym potężnym majątkiem został sam. I starzał się sam bez dziedzica. I pewnego dnia młody, w stosunku do niego młody człowiek, umówił się przez jego sekretarkę, że chciałby się spotkać z tym miliarderem. Ten wyznaczył mu czas, kiedy ma przyjść do niego do biura. I przyjechał młody człowiek, znaczy dla niego to był młody człowiek, około 40 lat, który przywiózł ze sobą obraz. I mówi do niego: ser, mówi, proszę pana, ja jestem tym człowiekiem, którego pana syn ratował, jak zginął. Mnie wynosił spod ognia. Ja żyję, bo pana syn nie żyje. I ja wiem, że panu nie mogę zapłacić, bo pan ma wszystko, co pan chce. Nie mogę niczym się panu odkupić. Ale z tymi żołnierzami z oddziału, którzy przeżyli, złożyliśmy pieniądze i zamówiliśmy dla pana obraz, który nosi tytuł Syn i przedstawia pana syna, jak wynosi mnie spod ognia. I pokazał mu piękne płótno na oleju. Narysowany był żołnierz, który pod obstrzałem wynosi drugiego rannego spod ognia w dżungli. I ten miliarder tak stał i tak patrzy, wiecie, na ten obraz i mówi, tak musiał wyglądać mój syn. Mówi, dziękuję ci, żołnierzu, za ten obraz. Nic żeście mi lepszego nie mogli dać. Jestem dumny, że wychowałem syna, który cenił życie innych bardziej niż swoje. Jestem dumny, że mój syn nie był tchórzem. I wierzę, że tak właśnie jak na tym obrazie wyglądały ostatnie chwile jego życia. Jestem dumny z mojego syna. I powiesił ten obraz na kominku i to był jego ulubiony obraz pośród wszystkich arcydzieł, które on miał. I wiecie, i umarł po czasie ten człowiek i po jego śmierci ze względu na brak dziedzica ogłosili aukcję. Wiecie, co to jest aukcja? Wyprzedaż tych wszystkich obrazów. I kiedy jego prawnik, ten, który zarządzał jego ostatnią wolą, adwokat, mecenas, prowadził aukcję, aukcja się rozpoczęła od obrazu i on mówi, to jest obraz, który nazywa się syn. Cena wywoławcza i tam podał, nie pamiętam ile, czy 150, czy 1500 dolarów, jakoś tak. A tutaj siedzieli sami znawcy sztuki i jeden z nich krzyknął, zabieraj się pan z tym obrazem, my przyszliśmy tu tych sławnych malarzy kupować. I tam wymienił, po co przyszedł, a nie jakiś tutaj żołnierz. Bierz się pan z tym, to na koniec sprzedawajcie. A ten prawnik, wiecie, starał, jak zachowywał się tak, jakby w ogóle go nie słuchał. Mówi jeszcze raz, obraz pod tytułem syn. Cena wywoławcza mówi taka i taka, kto da więcej? I tu się zaczęli niecierpliwić ci wszyscy bogacze, mówią, weźże się z tym obrazem już pan, odłóż go pan, wyrzuć go pan i zrób, sprzedawaj pan te obrazy, po które żeśmy tu przyszli, po resztę majątku przyszliśmy kupić. A prawnik jakby był głuchy, mówi, obraz pod tytułem syn, kto da, jaką kwotę proponujecie? I ogrodnik, który dla nich pracował z tyłu, przyglądał się aukcji, podniósł rękę, mówi, ja dam 30 dolarów, bo więcej nie mam. 30 dolarów za obraz syn po raz pierwszy, 30 dolarów po raz drugi, 30 dolarów po raz trzeci, obraz syn sprzedany, mówi. I otworzył drugą kopertę, mówi, czytam ostatnią wolę zmarłego. Kto ma syna, bierze wszystko, aukcja jest zakończona. I w ten sposób, kto ma syna w Królestwie Bożym, ma wszystko. I w nim jest nasza sprawiedliwość i w nim jest nasze ratunek. Amen. Kto ma syna, ma wszystko. Jeśli przyszedłeś do Boga po świętość, ale chcesz ją bez Jezusa, to na darem nie czekasz. Jeżeli przyszedłeś do Boga po błogosławieństwo materialne, tak jak dzisiaj wielu, ale nie chcesz spotkać się z Jezusem, na darem nie czekasz. Jeżeli przyszedłeś po szczęśliwe życie, ale nie chcesz syna, nadaremnie czekasz. Ojciec zostawił nam testament. Nawet mówimy, że to jest jaki nowy testament. Kto ma syna, ma życie. W synu jest życie. Kto nie ma syna,